Dzień dobry.
Dzień dobry.
Eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości, ale także reprezentantka frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, to myślę.
Tak,
ważne.
Koordynator w sprawach zagranicznych tej frakcji.
Jaka była ta kadencja Europarlamentu kończąca się w pani ocenie? Pani ma już doświadczenie, 3 kadencje za panią, także może pani coś na ten temat powiedzieć.
3 kadencje za mną to za dużo powiedziane, bo w pierwszej...
Połowiczna taka, powiedzmy.
Nawet nie połowiczna, po paru miesiącach odchodziłam do polskiej
polityki. Ale jednak
polityki.
Była pani europosłanką.
Ale byłam i pamiętam ten okres i prawdę powiedziawszy z pewnym sentymentem nawet wspominam ten okres. No, moim zdaniem parlament był wtedy bardzo spokojnym, miłym miejscem pracy merytorycznej.
W porównaniu do tego, co dzieje się teraz, rozumiem.
W porównaniu do tego, co się dzieje teraz, no ale czas jest, trzeba powiedzieć, globalnie, jeśli chodzi o wyzwania w mijającej już kadencji, bo ciągle ona trwa. Mieliśmy do czynienia z przede wszystkim 2 wielkimi wyzwaniami, czyli z pandemią COVID-19, z którą cały świat musiał sobie poradzić. W mojej ocenie, bo testowałam jakby te działania i na terenie Polski, no bo oczywiście podlegałam też lockdownowi, ale kiedy już trochę było lżej, to również przebywałam w Brukseli z trudem, ale podróżowałam.
Rosyjska agresja w Ukrainie trochę sprawia, że już nie pamiętamy o tym COVID-zie, że on się nam wydaje historyczny.
Myślę, prawda? Że tak. Chociaż ja muszę powiedzieć, że cały ten czas ja pamiętam o tyle, że COVID-owi towarzyszyła i pracy parlamentarnej, bo my nawet głosowaliśmy i negocjowaliśmy zdalnie. Jako koordynator cały czas pracowałam negocjując dokumenty, bo parlament to robił, ale ja również byłam w tym czasie członkiem grupy Stoltenberga, czyli grupy 10 ekspertów, którzy przygotowywali koncepcję strategiczną NATO, którzy przygotowywali NATO do nowych wyzwań i cieszę się, że się udało w tym sensie, że polski, mój, nasz pogląd na wyzwania ze strony przede wszystkim Federacji Rosyjskiej sprawdził się, bo to ja głównie tam wywarłam wpływ na kształt.
Europa się musi także na te nowe wyzwania przygotowywać lepiej. Pewne akcenty powinny zostać rozłożone inaczej w Europie. Mówię tu chociażby o kwestiach obronności. Jednak to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, no nie pozostaje bez wpływu na to, co dzieje się na kontynencie.
Wie pan, Polska zareagowała na te wyzwania, przede wszystkim wyzwanie ze strony Federacji Rosyjskiej polegające już na pełnoskalowej inwazji naszego sąsiada Ukrainy. W sposób właściwy, to znaczy bez oglądania się na innych, podejmując bardzo intensywny program dozbrajania, wzmacniania armii, w tym liczebnego armii. Ja, ponieważ mam niejako te 2 kapelusze, należę do osób, które na Zachodzie nazywa się posłami bezpieczeństwa, czyli zajmującymi się bezpieczeństwem. Do Parlamentu Europejskiego w poprzedniej kadencji kierowałam podkomisją bezpieczeństwa i obrony. I przez to związanie z ekspertyzami i z ważną ekspertyzą w NATO też patrzę od strony NATO. I oczywiście uważam, że NATO jako główny sojusz, najbardziej skuteczny sojusz obronny świata jest priorytetem. Ważna jest współpraca między Unią Europejską a NATO. Ważne jest, żeby europejskie państwa członkowskie, sojusznicy NATO prowadzili podobne programy, jak to zrobiła Polska.
Ale zostawiając NATO, Europa się też powinna integrować we własnym zakresie.
Jestem przeciwniczką integracji, zwłaszcza politycznej w tym zakresie, bo to oznaczałoby de facto próbę konkurowania z NATO, ale też ograniczenie głosu takich państw jak Polska, które są po prostu wiodące w dziedzinie obronności. Inne państwa europejskie po prostu no, nawet nie zbliżają się do poziomu czy to wydatków, czy wysiłków.
A mogłoby to być takie pole, gdzie głos Polski byłby najsilniejszy właśnie? Albo silniejszy niż na innych polach?
Wewnątrz Unii Europejskiej, tak. No, biorąc pod uwagę reguły wewnątrz Unii Europejskiej, to nie jest możliwe, decydowałyby wielkie państwa przede wszystkim Zachodu, czyli duet Niemcy i Francja.
Rozumiem, że
jedni i drudzy mają, no, pozostawiają bardzo wiele do życzenia, zwłaszcza Niemcy, jeśli chodzi o wzmacnianie obronności i wzmacnianie armii.
Rozumiem, że z tego powodu jest pani zwolenniczką, stoi pani na takim stanowisku, że ta główna noga obronności i sojuszu
nie
to
tylko
jednak Sojusz Północnoatlantycki.
Tak, ale jeszcze jest element euroatlantycki, współpracy transatlantyckiej, głównym sojusznikiem, i to historycznie pod każdym względem jest jednak są Stany Zjednoczone, którym zależy, żeby Europa przejmowała ciężary, ale nie w takim rozumieniu, jak to chciałyby wiodące państwa członkowskie, czyli żeby to one decydowały o priorytetach. Ja wiem, jak wyglądają priorytety. Przecież misja przy wzrastającym zagrożeniu dla Ukrainy ze strony Rosji, żadna misja, która miałaby monitorować granicę ukraińsko-rosyjską, nie została nigdy wysłana z CSDP, bo nie było woli państw członkowskich, które się obawiały, żeby przypadkiem nie drażnić Rosji. No i co mamy? Z czym mamy w tej chwili do czynienia?
A jak aktualne są właśnie?
Do Afryki są wysyłane, pomimo że to też nie są państwa członkowskie Unii Europejskiej, nie są sojusznicy NATO, więc póki nie ma wspólnego postrzegania zagrożeń, to obawiam się, że wszystkie te teorie po pogłębianiu integracji, potrzebny jest zwiększony wysiłek i lepsza współpraca NATO, ale nie zastępowanie NATO.
Rozumiem. A jeżeli chodzi o Rosję, która siłą rzeczy przewija się w naszej rozmowie, jak aktualnie silne są wpływy Federacji Rosyjskiej na kontynencie europejskim? Te nieoficjalne oczywiście wpływy, te zakulisowe, wiemy doskonale, że służby specjalne rosyjskie próbują wpływać na to, co dzieje się w Europie, na przebieg
pan,
tej...
Wiadomo, że każda wojna, no, działania kinetyczne toczą się tuż u naszych granic. Takie działania wzmaga, bo wiadomo, służby rosyjskie nie spały i takich okresów od czasu zakończenia, zwłaszcza zimnej wojny, bo mam wrażenie, że Zachód w czasie, kiedy trwała zimna wojna, był nieco bardziej czujny, i chociaż też się zdarzały różnego typu incydenty i problemy.
A ta czujność się teraz przebudza na nowo, bo
myślę,
jeden z ostatnich, przepraszam, dokumentów, który był opracowany na ostatniej sesji, pani też uczestniczyła w pracach nad tym dokumentem. Chodzi mi o rezolucje dotyczące wpływu Federacji Rosyjskiej na europejskie wybory, na Unię Europejską. To jest bardzo obszerny dokument i tych przykładów tam no, jest ogrom.
Tak, i takich przykładów można by było podawać nawet na forum Parlamentu Europejskiego. Przecież mieliśmy do czynienia z bardzo kontrowersyjnymi sytuacjami, ale ja też chcę powiedzieć,
Powiedziałbym nawet, że mieliśmy do czynienia z bardzo poważną aferą, tak bym to...
To też, tak ale to ja mówię tak. Już teraz o wpływach rosyjskich. Ja zajmuję się wszystkimi sprawami zagranicznymi, absolutnie nie pomniejszam zagrożeń, czy to terrorystycznych, czy tego, co się dzieje w tej chwili na Bliskim Wschodzie po ataku Hamasu na Izrael i później ofensywie w Strefie Gazy. No ale jednak też z tymi zagrożeniami ze strony Federacji Rosyjskiej ja się zajmuję od lat. Badam to, byłam osobą szczególnie uczuloną i myślę, że też od lat wpływam na poglądy posłów, moich kolegów w Parlamencie Europejskim. Tak się składa, że jeśli chodzi o koordynatorów w sprawach zagranicznych i bezpieczeństwa poszczególnych grup politycznych, to jest na tyle rozsądna grupa posłów, że byliśmy w stanie w zasadzie znacząco zmieniać poglądy parlamentu. Mój wpływ też był istotny, no bo siłą rzeczy ja byłam wśród tych koordynatorów jedyną Polką.
Pewnie skutki też możemy wyczytać w tej rezolucji.
Tak, bo ja też nad nią oczywiście również tam mój wkład pośredni, bo w naszym imieniu to nie był dokument, którego źródłem była Komisja Spraw Zagranicznych. On szedł nieco inną drogą. Był prowadzony ze względu na ten temat wyborczy i wewnętrzną sprawę.
A trochę w tym kontekście chcę panią zapytać jeszcze, bo też rzeczywiście pani była tą osobą, która od wielu, wielu lat ostrzegała przed działaniami Federacji Rosyjskiej. I chcę panią zapytać o to, czy w pani ocenie pewne działania polityczne na arenie międzynarodowej ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach, też chociażby premiera Mateusza Morawieckiego, czy one były błędem albo były jakimś takim ryzykiem? Ja mówię na przykład o kontaktach z panią Marine Le Pen, czy nie wiem, obecności w Madrycie na szczycie liderów
Panie redaktorze.
Bo w tej rezolucji też Parlament Europejski potępia i wskazuje na to, że...
Tak, ale ja bym powiedziała tak, no, to jest rezolucja, która w ostatecznym swoim kształcie jest wynikiem głosowania. To nie jest tak, jak wszyscy myślą, że ktoś przygotowuje dokument i on jest pewną autorską koncepcją.
Ale Parlament Europejski zgodził się z tym, aby potępić dotychczasowe partnerstwa polityczne między skrajnie prawicowymi partiami w Europie, a przywódcami rosyjskimi.
Ale niestety...
Na przykład pożyczkę dla partii Marine Le Pen.
No, bo ja też to potępię.
To jest oczywiste,
ja
wydaje
też
mi się.
To potem...
Dlatego pytam,
ale,
czy to były błędy.
Proszę mi pozwolić, ale proszę mi pozwolić dokończyć.
Proszę bardzo.
Jak były głosowania w moich rezolucjach, które zawsze były, znaczy tych, których rzeczywiście ja główne piętno wywarłam, to tablica wyników głosowań była bardzo jasna. I po prawej skrajnej, i po lewej stronie czerwone aż biło w oczy, czyli przeciwnicy tego. Wpływy rosyjskie były widoczne, mogłabym wskazywać właściwie w każdej głównej partii politycznej spokojnie, jak się obserwuje lata głosowań albo lata zachowań. Kiedy byłam ministrem spraw zagranicznych i wówczas zakładałam weto przeciwko polityce czy związkom z Rosją, mainstreamu Unii Europejskiej, byłam sama. Byłam sama, jedna, nie chcę mówić, jakie nazwiska siedziały przy stole.
Dlatego pytam, czy pani osobistym zdaniem to był błąd?
Nie, nie był błąd, bo wszystkie kontakty, przecież Marine Le Pen była członkiem Parlamentu Europejskiego, też głosowała. Różne kontakty różnych partii politycznych przy tak wielkich wpływach rosyjskich są moim zdaniem dialogowanie z Rosją wszystkich przywódców zbyt długo. Przymykanie oczu było kolosalnym błędem. A to, że politycy próbują przekonywać tych, którzy nie byli przekonani, to moim zdaniem jest mniejszy błąd, skoro to są też głosy wpływające na politykę całej Unii Europejskiej. Ja rozumiem, że są tacy, którzy by chcieli po prostu doprowadzić do marginalizacji pewnych ugrupowań, żeby sprawa była jasna. Ja nie jestem zwolenniczką Marine Le Pen. Potępiam wszelkie związki z Rosją, potępiam przyjmowanie pieniędzy.
Podejrzewam, że działania Wolnościowej Partii Austrii też by pani potępiała.
A w Polsce nie było przyjmowania pieniędzy jeszcze od Sowietów i ci politycy są na scenie politycznej i uchodzą za tych, którzy mogą innych pouczać. No proszę spojrzeć, jak wygląda historia w tej chwili, więc takich generalnie powiedziałabym, że wolny świat powinien zmienić swoje zapatrywania na politykę rosyjską, powinien znacznie bardziej trzeźwo na tym patrzeć i powinien przestać wytykać tylko palcem, kto robi błędy, a kto nie robi, bo niestety błędy robili niemal wszyscy.
W pani ocenie w nowym Parlamencie Europejskim będzie łatwiej dostrzec to, o czym pani mówi, czy być może trudniej z racji tego, że wpływy rosyjskie wzrosną?
Nie jestem pewna, dlatego że niestety w swoim już doświadczeniu politycznym wielokrotnie widziałam chęć powrotu do business as usual. Czyli jednak marzenie o tym i teraz powiedziałabym długo, bo trzeba by to wyjaśniać, bo to jest dość skomplikowany proces.
Tak, a czas
proces.
Nas goni, powoli będziemy musieli
tak,
kończyć.
Tak, ale niestety widać też takie prądy, które by chciały po prostu dokonać jakichś kosmetycznych zmian albo wpływać na kosmetyczne zmiany. Na przykład, jak już by nie było Putina, to z Rosją taka, jaka jest, spokojnie można by było współpracować. Ja jestem temu przeciwna.
Pani europoseł, na koniec mam bardzo otwarte pytanie do pani, bo mamy troje europarlamentarzystów z Pomorza aktualnie. Oprócz pani to jest pan Janusz Lewandowski i pani Magdalena Adamowicz. I chcę, tak już zostawiając zupełnie politykę i bardzo ważne sprawy, o których mówiliśmy przed chwilą, chcę zapytać tak prywatnie, państwo się lubicie między sobą? Jak to jest? Reprezentujecie jeden region w Parlamencie Europejskim.
Wie pan, no, polityka nie polega na tym, żeby aktorzy na tej scenie się lubili. Ważne, żeby
ale też
były,
nie polega na tym, ważne, żeby ciągle ze sobą wojowali. Musicie
ważne,
też czasem rozmawiać.
Ważne, żeby były... rozmowa jest też mniej istotna. Ważne, żeby się czasami potrafili porozumieć w sprawach, które są kluczowe dla interesów Polski czy Pomorza. Akurat nawet całkiem ostatnio zdarzyła się taka sprawa w kwestii ryb, a właśnie przetwórstwa ryb łososiowatych, które no, jest bardzo niebezpieczną kwestią na poziomie Unii Europejskiej i które zauważyliśmy, ja zainicjowałam to w parlamencie, ale zauważyliśmy ponad podziałami politycznymi. Niestety nie było to tak skuteczne, jakbyśmy chcieli, bo zbyt wielki był ten lobbying strony przeciwnej, ale była współpraca polska.
Czyli są i tematy, które mogą was połączyć. Europoseł Anna Fotyga była gościem dnia Radia Gdańsk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.